Moim pierwszym zdaniem w wykładzie jest to, że zbliżają się wakacje i to widać po naszej dyscyplinie, tak? Już chyba wszyscy chcemy trochę odpoczynku i trudno nam się tutaj zebrać. No właśnie, czas wakacji to mam nadzieję, że dla wielu z was będzie czas odpoczynku. Tak powinno być, ale z drugiej strony jest to bardzo dobry czas, żeby zainwestować w pewne rzeczy. Między innymi w relacje z drugim człowiekiem. Kiedy jak kiedy, ale w tym czasie wakacji mamy wiele okazji do spotkań, na które nie mamy czasu w ciągu roku. Tak będzie, kiedy wyjedziemy w rodzinnym gronie czy wśród przyjaciół gdzieś na wczasy. Tak będzie na obozie już za niecałe 2 tygodnie. Więc z jednej strony mam nadzieję, że czas wakacji to będzie czas inwestycji w relacje między nami, ale też przecież w naszą relację z Bogiem. W czasie tych wakacji wysłuchamy wielu wykładów. Większość z nich będzie dotyczyła naszego charakteru. I dzisiaj chciałbym poświęcić troszkę uwagi, żeby wprowadzić nas w temat, który poruszymy na obozie. Mateusz pytał was, czy wiecie, jaki będzie temat na obozie. Myślę, że wielu z nas wie. Będziemy mówili o charakterze Chrystusa w nas. I dzisiaj chciałbym zrobić krótki wstęp do tych wykładów obozowych, które też będą dostępne online, więc każdy z nas, kto jest na sali, czy dzisiaj z nami przed ekranem, będzie miał do nich dostęp. Narosło wiele takich błędnych stereotypów na temat charakteru chrześcijanina. Na przykład jeden z nich to przekonanie, że Bóg pragnie, byśmy wszyscy byli identyczni. Czyli tak jakby Bóg chciał ulepić z człowieka wszystkich identyczne kopie. Ale wiemy, że Bóg nie myśli w ten sposób. Wręcz przeciwnie, myśli bardzo różnorodnie. Widać to w całym stworzeniu. Więc to nie jest prawda, że Bóg pragnie, żebyśmy byli identyczni. Nie istnieje jeden idealny wzorzec chrześcijanina, do którego mamy wszyscy dążyć. Bóg stworzył nas różnymi ludźmi, takimi nas kocha. Dał nam też różne powołania w życiu, żebyśmy zrobili różne rzeczy. Wiele razy spotykałem się w swoim życiu z taką opinią ludzi spoza Kościoła, że w sumie wszyscy jesteśmy tacy sami, tacy bezbarwni, można by powiedzieć nijacy. I dzisiaj chciałbym z tym stereotypem zawalczyć. Czy mamy stać się faktycznie identyczni, czy jednak pozostawić różnorodność? Czy zbliżając się wspólnie do wzorca charakteru Chrystusa będziemy identyczni, staniemy się jakąś taką nijaką masą, czy wręcz przeciwnie, staniemy się zjawiskiem intrygującym dla świata wokół? Charakter Chrystusa w nas to jest coś, co będziemy poznawać przez całe wakacje podczas naszego letniego obozu, ale także podczas obozu młodzieżowego. Wielu z was tam nie będzie, ale będzie transmisja lub nagrywanie tych wykładów, będzie można je odsłuchać w internecie. Charakter Chrystusa w nas, co to oznacza? Czy w koniec końców wszyscy będziemy identyczni, czy nie? Już samo to słowo charakter nasuwa nam pewną odpowiedź, bo słowo charakter z greckiego charakteristikos, czyli odróżniający się. Charakter to coś, co nas wyróżnia. Jest to zespół cech wyróżniających dany przedmiot, zjawisko czy osobę, odróżniających ją od innych tego samego rodzaju. Więc charakter. Mówimy o czymś, co nas wyróżnia jako chrześcijan. Coś charakterystycznego w naszym zachowaniu, może czasami w naszym wyglądzie, może w stylu życia, w języku, jak się nim posługujemy. Coś charakterystycznego w podejściu do pewnych spraw czy zjawisk tego świata. do śmierci. Pamiętam świadectwo jednego z was, kiedy byliśmy na młodzieżowym obozie, powiedział, jak zmieniło się, zawsze bał się śmierci. Po nawróceniu ten lęk zniknął. Jest to coś charakterystycznego dla dzieci Bożych, że się śmierci nie boją. Że z biegiem lat, jak rośnie ich wiara, nawet z zaciekawieniem patrzą na to, co będzie tam za granicą tego życia. Coś, co nas wyróżnia, podejście do różnych zjawisk, podejście do małżeństwa. Wyróżniamy się na tle społeczeństwa. Kiedy tu przychodzą goście na nasze śluby, zazwyczaj dziwią się, że tak młodzi ludzie podejmują tak ważne decyzje. Wyróżniamy się czymś na tle pozostałych. Kiedy dostaniecie zeszyty obozowe, już za niecałe 2 tygodnie, we wstępie będzie zacytowany fragment Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, w którym czytamy takie słowa. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czy chrześcijanie są masą, nijaką masą identycznych kopii? Zdarza się, że tak jest. Ale czy tak powinno być? Oczywiście nie. Patrząc na ten tekst, Jezus mówi, że coś nas ma wyróżniać. Wy jesteście solą dla tej ziemi. Jeżeli ta sól utraci swój smak, to gra jest przegrana. Albo porównuje nas do światła tego świata. Coś, co zwraca uwagę. Coś, co nadaje znaczenia. Coś, co potrafi pomagać oceniać rzeczywistość. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić was do pewnej decyzji. Mianowicie zachęcam cię, żebyś się wyróżniał w tym świecie. Moja zachęta niewiele jest warta, ale mam nadzieję, że to, jak myśli Bóg i to, do czego On nas powołał, będzie taką zachętą. Wyróżnij się. Grzegorz to ciekawie nazwał na ostatnim wykładzie, kiedy mówił, że mamy wznieść się ponadprzeciętną w naszym środowisku. Dzisiaj podobna teza, potrzebujemy wyróżniać się ponadprzeciętną tego świata. Stać się solą dla ziemi, czy światłem dla tego świata. To jest ciekawe, że Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, a później powiedział, wy jesteście światłością świata. Więc zachęcam dzisiaj, wyróżniaj się. Charakter Chrystusa w nas to coś, co nas wyróżnia. Coś, co sprawia, że jesteśmy zupełnie inni niż świat wokół. Więc dzisiaj popatrzymy na takie 3 sceny z życia Jezusa i popatrzymy, czym On wyróżniał się spośród innych podobnych mu nauczycieli. Poznawanie charakteru Chrystusa jest fascynującą przygodą, dlatego że jest to od razu zaproszenie, byśmy zmienili się w pewnych rzeczach. Wyróżniali się ponad to, co standardowo myśli nasz rodak w naszym kraju. I mamy szansę ruszyć w drogę stawania się podobnymi do Niego. I całe nasze nauczanie podczas tych wakacji będzie temu służyło, żeby pomóc nam ruszyć w taką drogę albo dobrze na niej wybierać i doświadczyć przemian naszego charakteru na wzór Chrystusa. Więc z biegiem czasu, jeżeli to wszystko wysłuchamy, zastosujemy, staniemy się nie jednolitą masą bez różnic, ale staniemy się wyraźnie inni w pewnych kwestiach niż świat, który nas otacza. Nie po to, żeby czuć się lepszymi, ale po to, żeby wskazywać drogę, którą wskazywał Chrystus światu. Każda ze scen, które zaraz poznamy, pokazuje, czym Jezus wyróżniał się na tle innych nauczycieli. Pierwszy fragment Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od wersetu 21. Przyszedł do Kafarnaum, zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie, Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Co wyróżniało Jezusa na tle innych nauczycieli w tamtym narodzie? W wersecie 22 czytamy, że ludzie, którzy go słuchali, zdumiewali się jego nauką. Że uczył ich inaczej niż inni nauczyciele. Uczył ich jako ten, który ma władzę. W 27 patrzymy i widzimy, że pytali, co to jest, coś nowego. Nauka, ale połączona z mocą. Jezus wyróżniał się na tle innych nauczycieli. Jego nauka to nie była tylko sucha teoria. Jego nauka była połączona z mocą przemiany życia człowieka. Nauka, którą tamci ludzie do tamtej pory doświadczali, której słuchali, była jak martwa teoria. Trzeba swoje odsiedzieć, trzeba to wysłuchać. Ludzie to robili, to była część tej kultury, tej religii. Ale nie liczyli na to, że te słowa odmienią ich życie. I nagle na tle tych wszystkich nauczycieli, którzy powtarzają to samo i wszyscy słuchają, bo tak trzeba, pojawia się ktoś, kto naucza, ale ta nauka zmienia życie. Inni tylko mówili, a Jezus coś zmieniał. W związku z tym, jak mamy być podobni do Jezusa? Jeżeli naszym zadaniem jest wyróżniać się na tle innych, to jak to zrobić? Ta scena pokazuje, że istnieją dwa światy. Nie tylko świat materialny, świat ludzi. Czytamy tutaj o świecie duchowym, o człowieku, który był opętany przez ducha nieczystego. Jest świat, nad którym mamy kontrolę w jakimś stopniu, ale jest też część świata, w której nie mamy tyle kontroli. Czym możesz się wyróżnić? Możesz żyć i nie wstydzić się przekonania, że te dwa światy istnieją, materialny i duchowy. A w tym duchowym jest jeden najwyższy, Jezus Chrystus. Kilka lat temu, kiedy wybierałem się po raz pierwszy do Nowego Jorku, brałem lekcję języka angielskiego przez telefon, żeby lepiej się porozumieć tam z tymi ludźmi, z którymi mieliśmy się spotkać. I mój nauczyciel szybko się zorientował, że mówię o wielu rzeczach, wskazując na to, że jestem w nich zależny od Boga. Nawet kiedy pytał o cel mojej podróży do Nowego Jorku, kiedy mu o tych rzeczach mówiłem, rozumiał, jak ja myślę, że istnieją dwa światy. Istnieje nasz świat ludzi, to co widzimy, ale istnieje także świat duchowy, w którym najwyższym jest Bóg. Świat wokół chce nas zmusić do myślenia, że jest tylko ten świat, który widzimy. że wszystko, co tutaj się dzieje na ziemi, to jest kwestia ludzi. I dobre rzeczy to jest tylko kwestia ludzi, i złe rzeczy to też jest kwestia tylko i wyłącznie ludzi. I to ciekawe, mój nauczyciel próbował mnie sprowokować wiele razy do przyznania mu racji, że to, co ja nazywam Bogiem, to tak naprawdę nie istnieje, tylko zostało wymyślone, albo jest usprawiedliwieniem pewnych rzeczy. Jest przysłoną dla słabości człowieka. Świat wokół chce nas zmusić, byśmy tak myśleli, a jeżeli nas nie potrafi zmusić, to chce nam zabronić mówić o tych sprawach. I dzisiaj jest coraz mniej miejsc, gdzie możesz mówić o tym, że istnieje Bóg i ty mu ufasz. C.S. Lewis mówił, że człowiek to jest dziwne zjawisko, bo jest hybrydą ciała, materii i ducha. Wyróżnij się tym, że nie wstydzisz się mówić o tych sprawach, tym, w co wierzysz. Nie wstydzisz się swojego podejścia czy światopoglądu, podejściem do tego świata. Świat chce, żebyś przyznał mu rację, albo świat chce ci zabronić, nie wolno ci o tym mówić. Wszystko zależy od nas, ludzi, a temat Boga to same kłopoty i tak dalej, i tak dalej. I świat będzie robił swoje, będzie na siłę ściągał nas w to myślenie albo nam zabraniał. Widzę mój algorytm, który steruje moim Facebookiem, które rzeczy mi są podsyłane i w jaką stronę świat chce mnie zepchnąć. I muszę być rozważny, jak to robić, żeby też nie rzucać się niepotrzebnie z tym w oczy. Więc świat będzie robił swoje, na siłę ciebie ściągał w swoje myślenie, rodził poczucie winy, że myślisz inaczej. I to jest świetne miejsce, żeby stać się solą dla tego świata i wyróżniać się. Kilka dni temu usiadłem naprzeciw pewnego doktora, który próbował mi wytłumaczyć, że teraz wszystko zależy ode mnie. Ale wiedział, kim jestem z zawodu i powiedział, niech pan nie myśli, że wszystko zależy, pokazał palcem w górze, od szefa. I w sumie mogę się z nim zgodzić w pewnym sensie. Tak, wiele zależy też ode mnie, jakich wyborów dokonuję, ale wiele zależy od szefa. Ale świat nie chce szefa, więc nie wolno o nim mówić. Więc zachęcam cię dzisiaj, żebyś się wyróżniał, chociaż świat tego nie chce, żebyśmy mówili o Bogu, mówili, że mu ufamy. To jest to rzecz, w której możesz stać się światłem tego świata i solą tej ziemi. I do tego zostaliśmy wezwani tak naprawdę przez Jezusa, by nasze zaufanie do Boga nie było ukryte. Pamiętam świadectwo pewnego człowieka z Krakowa, który przez wiele lat, będąc na uczelni profesorem, przez wiele lat wstydził się mówić o tym, w co wierzy. I po 10 latach na tej uczelni, w momencie, w którym nikt tak naprawdę nie wiedział, że on ufa Bogu, zastanawiał się, jak mam teraz zacząć ten temat, skoro przez 10 lat nie wyróżniałem się, tak? Wręcz to ukrywałem. Tak, i to jest wielkie, taka frustracja chrześcijan, którzy się nie wyróżniają w tym temacie, którzy się tego wstydzą czy boją. Z biegiem lat rośnie w nich i poczucie winy, i frustracja, że powinni byli zachować się tak, a zrobili zupełnie inaczej. Więc jesteśmy powołani, żeby naśladować Chrystusa, wyróżniać się w tym świecie tym, czym On się wyróżniał. By nasze zaufanie do Boga było widoczne w całym naszym życiu. Jakiś czas temu młodzi ludzie poprosili mnie o ślub i w tej krótkiej rozmowie już w drugim zdaniu zapytałem, czy ufają w tym Bogu. Bo to nie są takie łatwe sprawy, jak się wszystkim wydaje, kiedy są młodzi. I oczywiście wiedzieli, jaka jest słuszna odpowiedź, strzelili się w klucz. Ale widać było, że oni wierzą w siebie, tak? Że komu jak komu, ale nam na pewno się powiedzie. Wyróżnij się, pokazując, że ufasz Bogu, a nie ludziom. Świat chce nas sprowadzić do takiego poziomu myślenia, że wszystko zależy od nas, od specjalistów, ze wszystkim poradzimy sobie sami. Ale to nie jest, nigdy nie była i nigdy nie będzie prawda. Kilka lat temu w rozmowie z lekarzem poruszyliśmy temat rosnącej liczby samobójstw w naszym kraju wśród młodych ludzi. I pamiętam tą dyskusję. Ja, który twierdzi, że istnieje świat duchowy, który wpływa na człowieka, a on, który mówi, że wszystko tak naprawdę zależy od nas. Oczywiście możemy myśleć tak jak świat i powiedzieć, dobra, to już nie mówmy o tym Bogu, nie mówmy o zaufaniu Mu. Może to wszystko zależy od ludzi. Możemy się nie wyróżniać, możemy przestać być solą, bezużyteczni dla Boga. Ale jesteśmy wezwani do czegoś zupełnie innego. Nie bać się tego, że jesteśmy od świata inni. Może potrzebujesz się tego nawet nauczyć od ludzi, którzy tacy są, odważni w tym. W poniedziałek mój brat składał mojemu tacie życzenia urodzinowe z okazji 65. urodzin i miał odpowiedzieć na pytanie, czego się od niego nauczył. I powiedział, nauczyłem się odwagi w mówieniu o tym, kim jestem, nie wstydzenia się tego. Świat się z nas śmieje, świat to neguje, uważa nas za zacofanych. No i tak naprawdę powiedzcie mi, co z tego? Tak jest, tak było, tak będzie. Nasz wybór polega tylko na tym, czy damy się zastraszyć i będziemy siedzieć cichutko, bo świat tego żąda coraz mocniej od nas. Chce wyrzucić Boga w ogóle z dialogu społecznego, tak? Czy będziemy siedzieć cichutko i się dostosowywać, czy będziemy mówić o swoich przekonaniach jako wolni ludzie? Dzisiaj każdy człowiek, który się różni czymś od pozostałych, podnosi tą kwestię, że ma prawo być inny. I inni muszą to szanować. My też czymś się różnimy od pozostałych. Jak najbardziej mamy prawo o tym mówić. I oczekiwać nawet szacunku. Być podobnym do Chrystusa to jedna z rzeczy. Wskazywać na świat duchowy. Ludzie, którzy otaczali Jezusa, chcieli, żeby zajął się sprawami przyziemnymi, chcieli obwołać Go królem w pewnym momencie, ale On powiedział, ja nie przyszedłem tych spraw rozwiązywać, bo są sprawy ważniejsze. I oni nie mogli tego pojąć. My jesteśmy powołani, by być podobni do Niego w swoim charakterze i wyróżniać się spośród pozostałych, mówiąc, że istnieje świat materialny, cielesny, ale istnieje także świat duchowy. I każdy człowiek, czy tego chce, czy nie, prędzej czy później tego jakoś doświadczy. Więc zachęcam cię, wyróżniaj się tak jak Jezus. Nie ukrywaj tego, że istnieją te dwa światy i że ty ufasz najwyższemu w tym duchowym świecie. Na pocieszenie powiem, że to, że ktoś ma z tym problem, to nie jest nic nadzwyczajnego. Najlepszy uczeń apostoła Pawła borykał się z takim dylematem, czy odważnie mówić, czy nie. I zobaczmy, jak apostoł Paweł go zachęca. 2 Tymoteusza, 1 rozdział od wersetu 7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. Tymoteusz miał ten sam problem, który może mają niektórzy z nas tutaj na sali, czy z naszych słuchaczy online. Wstydził się świadectwa Pana i wstydził się apostoła Pawła, który wtedy siedział w więzieniu. I Paweł mu tłumaczy, słuchaj, nie dostałeś ducha bojaźni, żeby się wycofywać, żeby ukrywać, żeby przyznawać wszystkim rację, byle komuś nie podpaść. Nie, dostałeś ducha mocy, tak? Możesz wybić się ponad to, co świat myśli. I tak się stało. Tymoteusz wybił się wysoko ponad to, co świat mówił na ten temat. Końcówka jego życia, chociaż nie mamy jej udokumentowanej w Piśmie Świętym, pewna część tradycji o tym mówi. Jeżeli jest prawdą, wskazuje na to, że Tymoteusz pokazał w końcówce swojego życia swoją odwagę w tych tematach. Jego wzór był bardzo wyrazisty, a jego charakter podobny do charakteru Pawła, no i oczywiście charakteru Chrystusa. Więc może dzisiaj jesteś, zamiast być odważny, jesteś w tych sprawach takim tchórzem. Możliwe, że tak jest. Tak było w przypadku tego młodego człowieka. Nic nie szkodzi. Jezus cię wzywa, byś doświadczył przemiany swojego charakteru z człowieka, który się boi, ukrywa, wycofuje, przyznaje światu rację, a człowieka odważnego, który wyraźnie powie, do czego jest przekonany i w co wierzy. Druga scena, którą dzisiaj przedstawię, jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział. Jezus powiedział, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Co wyróżniało Jezusa na tle pozostałych nauczycieli? Nauczyciele w tamtych czasach byli troszkę jak aktorzy. Na zewnątrz wszystko było w ich życiu w porządku. Ale w środku były ogromne problemy. Jednego uczyli, dając na barki ludzi wielkie ciężary, nakazy, za którymi ludzie szli. A jak Jezus mówi, sami tych ciężarów nawet palcem nie brali na siebie. Wystarczyło im to, że na zewnątrz wyglądają na świętych ludzi, że nie ma się do czego przyczepić, ale w środku, w sercu dopuszczali się najgorszych rzeczy. Mieli takie podejście typowe dla nauczycieli tamtych czasów. Na zewnątrz trzeba być czystym, nieskazitelnym, także rytualnie, a w środku nie ma żadnego znaczenia, jaki jestem. Jezus był zupełnie innym nauczycielem. Tak jak nauczał, tak żył. To, co było w środku, było na zewnątrz. Niektórzy nazywają tą cechę integralnością, czyli zgodnością tego, jaki jestem w sercu, z tym, jak żyję na zewnątrz. W 25 wersecie Jezus do nich mówi, popatrzmy, dbacie o czystość zewnętrznej strony. Używa symbolu kubka i misy. Ale wewnątrz w tym kubku czy w tej misie jest pełno zdzierstwa i niepowściągliwości. Dbacie o czystość tego, co jest na zewnątrz, a zapominacie o tym, co w środku. 26 werset Jezus mówi, faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze, żeby i zewnętrzna strona stała się czysta. Niezwykła nauka Jezusa. był zupełnie inny jako nauczyciel niż faryzeusze, którzy dbali tylko o to, co widzą inni, nie dbając w ogóle o to, co w środku. Dbali o pozory i ludzie uznawali ich za nieskazitelnych, ale nie dbali o to, czego nie widać, o to, co było w ich myślach albo w ich sercu, jakie były ich motywacje. Prawda jest taka, że jeżeli rozwiążesz problemy w środku, w swoim sercu, to nie trzeba będzie na zewnątrz tworzyć pozorów. Jezus był bezgrzeszny, czyli zupełnie czysty w środku, jeżeli chodzi o myśli, o motywacje, o serce. I dlatego to, co było na zewnątrz, też było czyste. Więc zachęcam cię, wyróżnij się spośród innych ludzi. Bądź człowiekiem, który nie zadowala się pozorami, tym, co widzą inni. Ale zadbaj o to, co jest w środku, w twoim sercu, w twoich myślach, motywacjach, pragnieniach. Jeżeli potrzebujemy gdzieś odmiany, wyczyszczenia naszego życia, wydoskonalenia, to właśnie tam. Na zewnątrz wszystko będzie efektem tego, co było w środku. Jan nauczał, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jezus mówiąc, faryzeuszu ślepy, oczyść najpierw wnętrze kubka, a zewnętrzna strona stanie się czysta, mówi o tym. Wyznajcie swoje grzechy, to, co jest w środku, to, co jest brudne, to, co się Bogu naprawdę nie podoba. Tym się zajmijcie, bo to jest o wiele ważniejsze niż pozory. Znowu świat uczy nas pozorów, tak? Nawet świat się zadowala pozorami. Dzisiaj musisz być poprawny politycznie, to znaczy masz nie pokazywać tego, co jest w środku, tak? Tylko dostosować się w tym, co jest zewnętrzne, do tego, jak świat wymaga. Świat też nie uważa, że to problem, jeżeli w sercu doświadczasz złych rzeczy, na przykład pokus. Albo jeżeli twój umysł poświęcony jest na rzeczy, które Bóg nazywa czymś złym czy brudnym. Świat mówi, a kto tak powiedział, że to jest brudne? Jaka nieprawość? Świat zredukował znaczenie tego słowa. Więc zachęcam cię, wyróżnij się, masz na to szansę, stając się podobnym do Chrystusa. I zamiast się skupiać na tym, co widzą inni, co pomyślą, czy nie lepiej jest zająć się tym, co jest w środku, w nas? Czy nie będzie tak, jeżeli odmieni się nasze serce, nasze motywacje, nasze pragnienia, wszystko na zewnątrz się zmieni? Czasami świat myśli o chrześcijanach, że to jest taka jednolita masa właśnie ze względu na to, ze względu na tą tendencję, żebyśmy udawali świętych. Tak naprawdę istnieje pewien stereotyp idealnego chrześcijanina, gdzieś podświadomie może go znamy czy rozumiemy. Ja na pewno, dlatego że wywodzę się z takiego tradycyjnego środowiska. I można się dostosować, można się zadowolić jak faryzeusze tym, co na zewnątrz, wszystko poukładać. I każdy, kto patrzy, mówi, jesteś w porządku. Ale jest to niski poziom, niczym się nie wyróżniamy. Faktycznie jesteśmy wtedy jak jedna masa. A jeżeli zmienisz to, co w środku, jak wspaniały będzie efekt na zewnątrz. Jeżeli pragnienia człowieka, jego marzenia staną się czyste, czy nie odmieni to w wyjątkowy sposób jego życia? Czy nie stanie się czymś charakterystycznym, dostrzegalnym dla świata, że nie udajemy? Więc jeżeli chcesz to zastosować i wyróżniać się, to zachęcam cię, oczyść wnętrze kubka. To znaczy, Wyznaj Bogu to, co jest złego w sercu. On wyczyści. I ostatnia scena, coś, co wyróżniało Jezusa spośród wszystkich nauczycieli. Zobaczmy Ewangelia Marka, 10 rozdział. Jakub i Jan, dwóch uczniów Jezusa, rzekli do Niego: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, co Cię poprosimy. Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mamy ostatnią scenę i coś, co wyraźnie było inne w Jezusie niż w innych nauczycielach. Jezus jako nauczyciel stał się sługą dla ludzi. Powiedział: nie przyszedłem po to, żeby mi służono, ale żeby służyć i żeby oddać swoje życie, wydać je za innych ludzi. To było niespotykane. W tamtych czasach nauczyciel miał ogromny autorytet, ogromny szacunek w narodzie. Każdy, kto go spotykał, raczej zastanawiał się, jak mu usłużyć. Jezus wyróżniał się na tle innych nauczycieli, którzy to lubieli. Lubieli uznanie, lubieli pierwsze ławki w synagodze, lubieli pozdrowienia na rynku, że oto idzie ktoś bardzo ważny, i ukłony. Chcieli, żeby im służono. Tak naprawdę, kiedy uczyli, czuli się spełnieni, robili to dla siebie w pewnym sensie. Jezus wyróżniał się spośród tych ludzi, bo miał zupełnie inne podejście. I my jesteśmy wezwani, żeby też mieć zupełnie inne podejście do drugiego człowieka, w ogóle do naszego życia. Więc zachęcam cię dzisiaj, wyróżnij się w tym, w czym Chrystus się wyróżniał. Wydaj swoje życie w służbie dla innych. Może do tej pory myślałeś, to życie, to wszystko jest stworzone dla mnie, chcę z tego wziąć jak najwięcej. A może dzisiaj zmienisz to myślenie na wzór Chrystusa. Przyszedłem po to, żeby służyć innym, żeby wydać swoje życie nie dla samego siebie, co jest i tak ostatecznie jakimś rezultatem tego jest frustracja człowieka. Chociaż zdobył wszystko, dalej odczuwa wielką pustkę. Może wyróżnisz się tym, że jesteś gotowy poświęcić swoje życie, nie żeby je zachować jak najwięcej dla siebie, tylko dla innych. To, jak wydasz swoje życie, zależy od ciebie. Możesz zrobić tak, jak świat szuka swojego spełnienia na tysiące sposobów i ciągle się zaspokaja, ale ciągle jest pusty i nieszczęśliwy. Cały świat idzie w tą stronę, a ty możesz się wyróżnić spośród tych wszystkich ludzi, wybierając zupełnie inną drogę, którą wskazał Jezus. Jaki sens w życiu dla samego siebie? Skoro co człowiek zdobywa, to pragnienie w nim rośnie. Więc Jezus pokazał nam wyjątkowy wzór, wyjątkowy charakter. Idąc za Nim, nie staniemy się jednolitą masą, ludźmi nieciekawymi, którymi świat gardzi, bo nie mają nic do zaproponowania. Wręcz przeciwnie. Idąc za Chrystusem, stanie się to, co On, do czego On nas wezwał, a powiedział: wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Nie da się ukryć miasta położonego na górze. Tego się nawet nie da schować. Świat powie, że tego nie ma, ale świat i tak to będzie widział, co się dzieje. Chociaż jemu to nie będzie pasowało. Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. A później powiedział, wy jesteście światłością świata. Niech świeci wasze światło przed ludźmi. Jest to nasze zadanie i każdy uczeń Chrystusa, który je omija, prędzej czy później doświadcza wielkiego niesmaku w życiu. To tak jakby minąć się z powołaniem. Nie da też się świecić na siłę, tak? Bo teraz usłyszeliśmy, że trzeba tak żyć, no to od jutra tak żyje. To nie da się udawać, że świecimy dla tego świata. Albo sól ma swój smak, albo nie. I to jest zupełnie zero-jedynkowe. Albo świecisz, albo nie. Albo jesteś solą, albo ta sól zwietrzała. Nie ma nic pomiędzy. Tymoteusz to przeżywał. Jego światło nie świeciło. Nie był solą. Wstydził się. I apostoł Paweł go zachęcał. Powiedział, rozpal na nowo charyzmat, który został ci dany. Więc w pewnym sensie piłka jest po naszej stronie. Bo możemy rozpalić na nowo to, co otrzymaliśmy. Kiedy człowiek się nawraca, otrzymuje Ducha Świętego. Tego Ducha, którego Paweł nazywa duchem mocy, czy miłości, trzeźwego myślenia. Zostaje zrodzony na nowo do nowych możliwości. Czy z tego korzysta, czy nie, to już nie jest kwestia Boga. I tutaj mój doktor miał rację. Nie wszystko zależy od szefa, bo szef dał możliwości, zlecił zadanie. I to, że go nie robimy, to już nie jest jego wina. Więc przed nami ciekawy czas, podczas wakacji poznamy ten temat głębiej, charakter Chrystusa w nas. Poznamy, w jaki sposób to działa. Mam nadzieję, że będzie to dla nas coś, co pomoże nam się rozwinąć w kwestii naszego charakteru. Więc z tego wykładu takie trzy zachęty. Pierwsza, nie zatrzymuj się na dostrzeganiu materialnego świata. Przecież istnieje duchowy. To jest rzecz, której możemy się wyróżniać. Pokazując, że ufamy Bogu, czy to kwestia małżeństwa, czegokolwiek w naszym życiu. Ufamy Bogu, prosimy Go, modlimy się. Nie zatrzymuj się tak jak świat na tym, że wszystko, co nas otacza, to jest tylko kwestia materii i ludzi. Nic więcej, to nieprawda. Po drugie, nie zatrzymuj się na pozorach. Przecież liczy się serce. Pozory to za mało, to jest udawanie, to jest oszukiwanie, to jest teatr, a nie prawdziwe życie. I ostatnie wezwanie, nie zatrzymuj się na życiu dla samego siebie, bo to jest życie zmarnowane. Może ktoś powie, jesteście wszyscy identyczni jak jedna masa, ale ja się z tym nie zgadzam. Nie jesteśmy bezbarwni i nijacy. Jeżeli idziemy za tym, do czego Bóg nas wzywa, nasze życie wyraźnie różni się od życia innych ludzi. Poznaliśmy dzisiaj pierwsze trzy rzeczy, w których możemy tego doświadczyć. Podczas wakacji poznamy ich jeszcze wiele. Mam nadzieję, że będziecie z nami, jeżeli nie możecie być na obozie wspólnotowym czy młodzieżowym. Mam nadzieję, że zajrzycie na naszą stronę internetową, żeby tych treści odsłuchać. Większość z nich będzie dotyczyła naszego charakteru.